Głodna 14-letnia dziewczynka Lida w ośrodku rejonowym Czyngir Laos w kustanajskim obwodzie, idąc środkiem jezdni, zaczęła zbierać zmieszane z kurzem ulicznym ziarenka sypiące się wąską stróżką spędzącej ciężarówki. Ziarenka, które i tak już poszły na marne. Skazano ją więc zaledwie na 3 lata, uznając za łagodzącą tę okoliczność, że dokonała zaboru mienia socjalistycznego nie na polu i nie w śpichrzu. Na złagodzenie wyroku może również to miało wpływ, że w tamtym 1948 roku Sąd Najwyższy wydał jednak komentarz do orzecznictwa, zalecając, aby nie pociągać przed sąd za akty przywłaszczenia noszące charakter dziecinnej swawoli, drobna kradzież jabłek w ogrodzie. Stosując zasadę analogii, sąd lokalny uznał, że można pozwolić sobie na pewną łagodność. My zaś wyciągniemy z tego wniosek taki, że między rokiem 1935 a 1948 za jabłko szło się pod sąd. Bardzo wielu stawało przed sądem za ucieczki ze szkół przyfabrycznych. Co prawda należało się za to tylko 6 miesięcy. W obozie nazywano ich żartem szubienicznikami. Żart żartem, ale mam tu fotografię z obozu na Dalekim Wschodzie. Tym chłopcom zlecono wywóz fekaliów z latryny. Wóz na 2 ogromnych kołach, na wozie wielka beczka pełna cuchnącej cieczy. Szubienicznicy zaprzęgają się całą hurmą w ogłoble, inni pchają z tyłu i z boków, to na nich chlupie łajno, kiedy beczka się kołysze, a rumiane suki w szewiotowych garniturach zataczają się ze śmiechu i popędzają chłopaczków pałkami. Na łajbie wiozącej więźniów etapem z Władywostoka na Sachalin, rok 49, suki grożąc majchrami zgwałcili grupę tych chłopców. Tak więc 6 miesięcy to też czasem dosyć. Kiedy zatem chmara 12-latków przekroczyła próg więziennych cel dla dorosłych, a zrównani byli z dorosłymi jako obywatele poddani działaniu tych samych praw, zrównani byli, jeśli wziąć pod uwagę ciężar barbarzyńskich kar, tak prawie długich jak całe ich poprzednie życie, zrównani przez taką samą pajkę, miskę bałandy i miejsce na narach. Otóż wtedy właśnie stary termin, przeżytek z okresu komunistycznej reedukacji niepełnoletni, jakoś się zdewaluował, stracił ostre kontury, stał się w ogóle niejasny. Więc sam gułag stworzył dźwięczne i zuchowate słowo małolatek i z akcentem dumy i goryczy tak sami siebie zaczęli nazywać ci nieszczęśnicy. Jeszcze nie obywatele kraju, ale już obywatele archipelagu. Tak wcześnie i tak dziwacznie z chwilą przekroczenia więziennego progu rozpoczynał się ich wiek męski. Na te 12- i 14-letnie łepetyny zwalał się całym ciężarem system, którego rygorów nie wytrzymywali zahartowani mężczyźni. Ale prawo młodości sprawiło, że właśnie ci młodzi nie byli rozgniatani przez ów system na miazgę, lecz mogli byli wzrosnąć weń i przystosować się. Podobnie jak w młodym wieku można bez trudu nauczyć się nowych języków i obcych obyczajów, tak samo małolatki z punktu uczyli się władać językiem archipelagu, a jest to język knajaków, i zgłębiali arkana filozofii archipelagu. A czyjaż to filozofia? Odcedzili dla siebie z tego życia całą jego nieludzką treść, cały ten trujący, gnijący sok, a czynili to z taką wprawą, jakby właśnie tę ciecz, ją właśnie, a nie mleko matczyne, ssali w niemowlęctwie. Tak szybko zapuszczali korzenie w tym życiu, nie tygodni trzeba było na to, lecz zaledwie dni, jakby nic ich tu nie dziwiło, jakby to życie nie było dla nich wcale czymś nowym, jakby stanowiło jedynie dalszy ciąg wczorajszego swobodnego bytowania. Również tam w tamtym świecie wcale nie chowali się w jedwabiach i w puchu, to nie dzieci zamożnych i wpływowych rodziców musiały skubać kłoski, nosić kradzione kartofle w kieszonkach, spóźniać się na ranną zmianę i uciekać ze szkół zawodowych. Małolatki to potomstwo ludzi pracy. Także tam na wolności dobrze już wiedzieli, że niesprawiedliwość jest spoiwem naszego życia. Ale wcale nie wszystko przybierało tam formy skrajne. To i owo występowało w nader szacownym przebraniu, a matka potrafiła dobrym słowem też złagodzić niejedno. Na archipelagu zaś małolatek widział świat nie inaczej, niż widzą go oczy istot czworonożnych. Tylko siła jest prawem. Tylko drapieżnik ma prawo do życia. W tej postaci archipelag rysuje się także nam, dorosłym, ale jest naszym przywilejem, że możemy przeciwstawić mu nasze poprzednie doświadczenia, nasze przemyślenia, nasze ideały, a także nasze dawne lektury. Dzieci zaś uczą się archipelagu z boską chłonnością właściwą zielonym latom. I w ciągu kilku dni dzieci stają się tu bestiami, i to najgorszymi ze zwierząt. Bez cienia pojęć etycznych, patrząc w spokojne, ogromne oczy konia albo głaszcząc stulone uszy psa, który czuje się winny, czy będziesz twierdził człowieku, że nie mają one jakiejś swojej etyki? Małolatek wykuwa na blachę, jeśli kto ma kły słabsze od twoich, to wyrwij z nich jego kęs. Już jest twój. Istnieją dwa zasadnicze sposoby rozmieszczania małolatków w obrębie archipelagu. W osobnych koloniach dziecięcych, przede wszystkim dla najmłodszych, którzy jeszcze nie ukończyli lat 15, i co dotyczy starszych małolatków, w mieszanych podobozach, najczęściej wespół z inwalidami i kobietami. Oba te sposoby z równą skutecznością prowadzą do rozkwitu drapieżnego bestialstwa w małolatkach. Żaden zaś z nich nie chroni młodocianych przed knajackimi ideałami i nie przeszkadza w przyswojeniu ich sobie. Na przykład Jura Jermołow opowiada, że już mając lat 12 w 1942 roku, dobrze widział w swoim środowisku, jak pleni się szalbierstwo, złodziejstwo, spekulacja. I sam doszedł do takiego wniosku: nie kradnie i nie oszukuje tylko ten, co ma stracha. A ja nie chcę bać się niczego, a więc będę kradł i oszukiwał i prowadził życie na medal. Zresztą przez czas jakiś jego życie potoczyło się w innym kierunku. Przejął się świetlanymi przykładami z podręczników szkolnych. Mimo to zdołał się jakoś zorientować po swojemu, kim jest w istocie wódz i nauczyciel, a laureaci i ministrowie twierdzą, że było to zadanie ponad ludzkie siły, a miał lat 14, sporządził taką ulotkę: precz ze Stalinem, niech żyje Lenin. Zaraz go złapano, przeszedł bicie, dostał 58 paragraf 10 i znalazł się w obozie razem z małolatkami knajakami. Tam Jura Jermołow rychło opanował złodziejski kodeks. Życie jego szybko opisało dialektyczną spiralę i wciąż jeszcze mając lat 14, doszedł do swojej negacji w negacji. Znów zaczął uważać fakt złodziejski za najlepszy i najwspanialszy. Co też zobaczył w karnej kolonii dziecięcej? Jeszcze więcej niesprawiedliwości niż tam, na swobodzie. Zwierzchnicy i nadzorcy żyją na koszt państwa, wykorzystując system wychowawczy jako parawan. Część przydziałów przeznaczonych dla wychowanków ulatnia się z kuchni i znika w kaldunach panów wychowawców. Swoich podopiecznych kopią i wciąż straszą, żeby zapewnić sobie milczenie i posłuszeństwo. Tu warto wyjaśnić, że przydziały dla młodszych małolatków to bynajmniej niezwykła pajka obozowa. Skazując dzieciaki na długie lata więzienia, rząd nie zapomniał o swoich obowiązkach humanitarnych. Nie zapomniał, że te dzieci to przyszli gospodarze kraju komunizmu. Dlatego przydziela się im mleko i masło śmietankowe i prawdziwe mięso. Jak w tych warunkach wychowawcy mogą powstrzymać się od pokusy, aby sięgnąć swoją chochlą do kotła małolatków? A jak zapewnić sobie milczenie małolatka, tylko skopawszy go jak należy? Być może ktoś z tych dawnych małolatków opowie nam jeszcze historię o wiele bardziej ponurą niż dzieje Oliwiera Twista. Najprostszą reakcją na grat krzywd jest krzywdzenie innych. Jest to wniosek najłatwiejszy i teraz na długi czas, a może na zawsze, stanie się on przykazaniem życiowym małolatków. Ale, rzecz to bardzo ciekawa, wstępując w szranki tego okrutnego świata, małolatki nie prowadzą walk między sobą, nie widzą wrogów w innych małolatkach. Biorą się do tych zapasów kolektywnie, formują drużyny, kiełki socjalizmu, dobroczynny wpływ wychowawców. No ale dość tego bełkotu, gaduły. To znaczy, że zrozumieli prawa społeczności złodziejskiej. Przecież knajacy to bractwo. Przecież rządzi tym bractwem dyscyplina i pachan. A małolatki to jakby kadeci tej armii, którzy zgłębiają nauki starszych. O, rzecz jasna, wychowuje się ich tu intensywnie. Przyjeżdżają prelegenci z trzema, z czterema gwiazdkami na epoletach. Prowadzą wykłady o Wielkiej Wojnie Narodowej, o nieśmiertelnych wiktoriach naszego narodu, o bestialstwie faszystów, o słonecznej, stalinowskiej opiece nad dziećmi w naszym kraju, o tym, jakim człowiek sowiecki być powinien. Ale wielka teoria społeczna, której jedynym fundamentem jest ekonomia, nigdy nie sięgając do psychologii, nie uznaje również tego prostego prawa psychologicznego, zgodnie z którym każde twierdzenie, powtórzone 5 czy 6 razy, już budzi niedowierzanie, a przy dalszym powtarzaniu budzi obrzydzenie. Małolatków mierzi to, co kiedyś wbijali im do głowy szkolni nauczyciele, a teraz okradający ich wychowawcy. Nie przynosi pożądanych skutków nawet patriotyczne przemówienie oficera armii czynnej. Chłopcy, powierzamy wam ważne zadanie. Będziecie pruć spadochrony. Ten jedwab jest bardzo cenny dla naszego kraju. To jest skarb. Starajcie się go nie podrzeć. Myśląc tylko o przekroczeniu normy i dodatkowej porcji kaszy, małolatki tną cały jedwab na niezdatne już na nic gałganki. Kolonia krywoszczekowa. I z całego tego siewu wzejdą w nich tylko nasiona nienawiści, wrogość wobec 58, poczucie wyższości nad wrogami ludu. To przyda im się później w obozach ogólnych. Tymczasem nie ma wśród nich wrogów ludu. Jura Jermołow to taki sam swój chłopak jak inni. Dawno już zastąpił głupie polityczne zasady mądrymi, knajackimi. Nikt się tu osobno nie uchowa. Wszystko zmieni się w tę samą kaszę. Żaden z tych chłopców nie potrafi ostać się jako jednostka odrębna. Prędko go zadepczą, rozszarpią, zatłuką, jeżeli zaraz nie przyłączy się do innych kadetów knajackiego wojska. I wszyscy muszą wstąpić do tego nowicjatu. Czytelniku, wyobraź sobie teraz, że to twoje dzieci. Kto jest wrogiem małolatków w koloniach dziecięcych? Nadzorcy i wychowawcy. Z nimi więc toczy się walka. Małolatki świetnie zdają sobie sprawę ze swojej siły. Najważniejszy jej składnik to solidarność. Drugi to poczucie bezkarności. Prawa dorosłych wepchnęły ich tu, wyrywając ze świata zewnętrznego, ale na archipelagu broni ich magiczne, nieprzekraczalne tabu. Mleczko, panie komendancie, oddaj mleczko! Wrzeszczą, bębnią w drzwi celi, łamią nary, wybijają szyby. Robią wszystko, co byłoby wśród dorosłych uznane za powstanie zbrojne albo za sabotaż ekonomiczny. Im nic nie grozi. Im zaraz przyniosą to mleko. Kolumna małolatków maszeruje przez miasto pod silnym konwojem i mogłoby się zdawać, że to aż wstyd pilnować dzieciaków tak surowo. Otóż nie. Zmówili się, któryś gwizdnął i nagle już pryskają w różne strony. Gdzie kto ma chęć? Cóż ma począć eskorta? Strzelać? Do kogo? Bo to można do dzieci? I to jest koniec odsiadki. Państwo ma w majątku ze 150 lat więzienia mniej. Nie chcecie wystawiać się na śmieszność? To nie aresztujcie dzieci. Przyszły powieściopisarz, ten, który spędził dzieciństwo wśród małolatków, opisze nam z pewnością mnóstwo ich szalonych pomysłów, opowie, na jakie harce pozwalali sobie w koloniach, jak mścili się na wychowawcach i jakie złośliwe figle im płatali. Zewnętrzna surowość wyroków i regulaminu obozowego pozwala jednak na niebywały rozkwit zuchwalstwa wśród pewnych swojej bezkarności małolatków. Oto jedna z ich chełpliwych opowieści. Znając zwykłe metody małolatków, chętnie wierzę, że to prawda. Do pielęgniarki z kolonijnej przychodni przybiega kilku zdenerwowanych i przestraszonych chłopców, wzywając ją do kolegi, który nagle i ciężko zachorował. Zapominając o wszelkiej ostrożności, siostra biegnie za nimi do ich dużej, 40-osobowej celi. Tu zaczyna się mrówcza praca. Jedni zabierają się do barykadowania drzwi i do ich obrony, inni dziesięciorgiem rąk zrywają z pielęgniarki wszystko, co ma na sobie, przewracają ją na ziemię, jedni siadają jej na rękach, inni na nogach i teraz każdy, jak potrafi, gwałci ją, całuje, kąsa. Strzelać do nich nie ma rozkazu i nikt kobiety nie wyrwie z ich rąk, póki sami jej nie puszczą, zbezczeszczonej i zapłakanej. Zainteresowanie ciałem kobiecym budzi się u chłopców w ogóle bardzo wcześnie, a w celach małolatków podsycają je ponadto soczyste i pełne chełpliwości opowiastki. Małolatki korzystają wtedy z każdej okazji, żeby sobie pofolgować. Taki na przykład epizod. W biały dzień na oczach wielu świadków w krywoszczekińskiej zonie, pierwszy podobus, siedzi sobie czterech małolatków i gwarzy z niejaką Lubą, również młodocianą, pracującą w introligatorni. W pewnej chwili dziewczynka odpowiada ostro na jakąś zaczepkę, a chłopcy zrywają się, jakby ich gies ukąsił, i chwytają ją za nogi, podnosząc wysoko w górę. Dziewczyna jest zupełnie bezradna. Wodzi rękoma po podłodze, szukając oparcia. Spódnica spada jej na głowę. Chłopcy wciąż ją trzymają w tej pozycji i wolnymi rękoma miętoszą. Po chwili puszczają ją, nawet nie brutalnie. Dziewczyna uderzyła za to kogoś z nich? Czy uciekła od nich? Nie, skąd? Siada z nimi znowu i prowadzi dalej rozmowę, jak gdyby nigdy nic. To już były małolatki mniej więcej lat 16 i działo się to w zonie mieszanej, wśród dorosłych. To właśnie tam stał ten barak dla 500 kobiet, gdzie spółkowano, nie osłaniając nawet nar, i gdzie małolatki traktowani byli jak dorośli mężczyźni. W koloniach dla dzieci małolatki pracują przez 4 godziny, a przez dalsze 4 powinny uczyć się. Cała ta ich nauka to zresztą lipa. Po przeniesieniu do obozu ogólnego muszą pracować 10 godzin, tylko że mają zmniejszone normy wykonania planu. Natomiast normy aprowizacji te same co inni. Przenoszą ich tu po ukończeniu lat 16, ale niedożywienie i niedorozwój, rezultaty pobytu w obozie i życia przedobozowego sprawiają, iż wyglądają w tym wieku jak małe, mizerne dzieci. Są cofnięci w rozwoju pod względem fizycznym i umysłowym, a także, gdy chodzi o krąg zainteresowań. Zależnie od charakteru pracy, tworzy się tu z nich odrębne brygady, łącząc jednak niekiedy z inwalidami i starcami. Chodzi o prace zwane lżejszymi, czyli tradycyjny wyzysk dzieci. Po opuszczeniu kolonii dziecięcej sytuacja małolatka ulega poważnej zmianie. Nie dostaje już specjalnych przydziałów, które taką pożądliwość budziły wśród nadzorców i dlatego nadzór przestaje być głównym wrogiem. Zjawili się za to jacyś staruszkowie, którym można pokazać swoją siłę. Pojawiły się też kobiety i można nareszcie pokazać, że jest się dorosłym. Pojawili się też prawdziwi, żywi knajacy, obozowi szturmowcy o spasionych pyskach, którzy chętnie podejmują się roli przewodników duchowych i nauczycieli złodziejskiego rzemiosła. Pobierać te nauki to rzecz nęcąca. Wymigać się od tego terminu to rzecz niemożliwa. Dla czytelnika wolnego słowo złodziej, knajak brzmi może jak obraźliwy epitet. To znaczy, że niczego nie zrozumiał. Słowa te wymawiane są w świecie przestępczym z takim akcentem, z jakim wśród szlachty mówiło się o rycerzach. Ba, z jeszcze większym chyba szacunkiem, głosem przyciszonym, jak jakieś święte wyrazy. Stać się kiedyś złodziejem godnym tej nazwy to marzenie małolatka. Jest to żywiołowe dążenie wspólne dla całej tej czeredy. Zresztą najbardziej samodzielny spośród nich ów młodzian, co nad życiem się zamyślił, też dojdzie do wniosku, że to byłby najlepszy wybór. Pewnego razu, będąc w iwanowskim zborniaku, musiałem nocować w celi małolatków. Moim sąsiadem z nar był szczuplutki chłopiec, który skończył niedawno lat 15. Miał, zdaje się, na imię Sława. Miałem wrażenie, że wszystkie rytualne wręcz gesty i obrzędy małolatków wykonuje on jakoś od niechcenia, jakby wyrósł już z tego, albo po prostu miał dość. Pomyślałem sobie, że ten chłopak nie jest jeszcze stracony, że jest mądrzejszy od innych i dlatego niedługo się od nich odstrychnie. Zaczęła się rozmowa. Chłopak pochodził z Kijowa. Jedno z rodziców mu zmarło, drugie zostawiło go na łasce losu. Sława zaczął kraść jeszcze przed wojną. Miał wtedy chyba 9 lat. Kradł także, kiedy przyszli nasi, a również po wojnie i z niewesołym, pełnym zadumy uśmiechem, nielicującym jeszcze z jego wiekiem, wyjaśnił mi, że w przyszłości zamierza być złodziejem i nikim innym. Wie pan przecież, tłumaczył mi bardzo rozsądnie, jako robotnik człowiek zarobi sobie najwyżej na chleb i wodę. A ja miałem ciężkie dzieciństwo. Chcę teraz mieć coś z życia. A cóżeś robił podczas okupacji, kiedy Niemcy byli w mieście? Zapytałem, zdając sobie sprawę, że pominął w opowieści 2 lata, w czasie których Kijów był okupowany. Pokiwał głową. Za Niemców musiałem pracować. Co pan myśli? Bo to można było wtedy spokojnie kraść? Rozstrzeliwali za to na miejscu. W obozach dla dorosłych małolatki okazują wierność naczelnej swojej zasadzie. Napadają i bronią się solidarną gromadą. Czyni to z nich element silny i pozwala im nie liczyć się z ograniczeniami. W ich świadomości nie ma żadnej linii demarkacyjnej między tym, co wolno, a tym, czego nie wolno. I rzecz jasna, żadnego pojęcia o tym, co dobre, a co złe. Dobre dla nich jest to wszystko, czego chcą oni, a złe to, co im stoi na zawadzie. Bezczelny, nachalny sposób zachowania przyswajają sobie dlatego, że jest to najwygodniejszy sposób bycia i życia w obozie. Potrafią doskonale posługiwać się fałszem i chytrością tam, gdzie siłą nie poradzi. Małolatek potrafi udawać święte pachole z ikony, potrafi rozczulić cię do łez, podczas gdy jego koledzy zajmują się z tyłu patroszeniem twojego plecaka. Potrafią zemścić się na każdym, wziąć odwet całą gromadą i nikt nie pomoże napadniętemu, żeby nie mieć potem tej hordy na karku. Cel jest osiągnięty, przeciwnicy są rozdzieleni i małolatki rzucają się całą sforą na jednego. Są niezwyciężeni. Tak wielu naraz bierze udział w napadzie, że człowiek nie zdąży nikogo zauważyć, odróżnić, zapamiętać, aby się przed nimi obronić nie dość jednej pary rąk i nóg. Oto kilka epizodów z życia drugiego karnego podobozu Krywoszczekino, należącego do Nowosibblagu, według relacji Suzy. Ogromne ziemianki, każda na 500 ludzi, wkopane w ziemię na 1,5 metra, pogrążone w wiecznym półmroku. Władza nie wtrąca się do tego, co dzieje się w zonie. Żadnych haseł ani odczytów już nie ma. Knajacy panują wszechwładnie pospołu z małolatkami. Do roboty prawie że się nie wychodzi. Wyżywienie jest więc odpowiednie, za to czasu aż nadto. Z krajalni chleba więźniowie niosą skrzynie z pieczywem pod konwojem swoich brygadzistów. Grupa małolatków finguje bójkę. Zaczyna się przepychanka, skrzynka pada i rozlatuje się. Brygadziści rzucają się do zbierania kromek z ziemi. Z 21 porcji zdążą uratować tylko 14. Bijących się małolatków już ani śladu. Stołówka w tym podobozie to drewniana buda podczas syberyjskich zim nie nadająca się do użycia. Balandę i chleb trzeba wtedy nieść z kuchni aż do swojej ziemianki ze 150 metrów na ostrym mrozie. Dla starych inwalidów jest to jednak trudna operacja. Chleb wtyka więc taki głęboko za pazuchę, marznącymi rękoma mocno ściska menaszkę. Ale nagle z diabelską szybkością wpada na niego 2-3 małolatków. Przewracają starca, 6 rąk obmacuje go szybko, po chwili nie ma już nikogo. Chleb zabrali, bałanda się rozlała, pusta menaszka leży w śniegu. Starzec usiłuje dźwignąć się na kolana. Inni więźniowie widzą to, ale starają się pośpiesznie ominąć niebezpieczny punkt. Chcą przynajmniej swoją porcję donieść do ziemianki. Okrucieństwo małolatków jest tym większe, im wątlejsza jest ich ofiara. Zupełnie już osłabionemu starcowi zabierają chleb otwarcie, bez żenady wyrywają mu go z palców. Starzec płacze, błaga, żeby mu oddali. Przecież umrę z głodu. Co za różnica, i tak przecież niedługo zdechniesz. Miejscem, gdzie małolatki najchętniej czatują na inwalidów, jest pusty, zimny przedsionek kuchni, gdzie zresztą wciąż pęta się sporo ludzi. Szajka wspólnym wysiłkiem przewraca na ziemię upatrzoną ofiarę, mali rabusie siadają jej na rękach, na nogach, na głowie, myszkują po wszystkich kieszeniach, zabierają machorkę, pieniądze i znikają. Silny i rosły łotysz Martinson nieopatrznie zjawił się w zonie w długich, sznurowanych butach z brązowej skóry. Takie buty nosili angielscy lotnicy. Miały dwa rzędy haczyków na sznurowadła, od przyszwy aż do samych kolan. Martinson nawet na noc tych butów nie zzuwa i pewien jest swojej siły. Ale pewnego dnia Martinson idzie do stołówki. Pod pomostem czatuje na niego szajka. Raptowny napad i tak samo raptowna ucieczka. Ale butów już nie ma. Wystarczyła sekunda na przecięcie wszystkich sznurowadeł i zdarcie butów z nóg. Szukać? Daremny trud. Już po chwili za pośrednictwem nadzorcy buty zostają przerzucone poza zonę i sprzedane tam za dużą cenę. Czego to małolatki nie są w stanie przerzucić? Ilekroć obozowa zwierzchność, litując się nad nimi, wydaje małolatkom jakieś trochę lepsze obuwie albo sorty, albo jakieś nieszczęsne resztki materaców, odebrane 58. Już po kilku dniach to wszystko zostaje opylone za machorkę wolnym, a małolatki znów chodzą w łachmanach i śpią na gołych narach. Wystarczy, że jakiś lekkomyślny wolniak wejdzie w obręb zony z psem i odwróci się na chwilę, a będzie mógł już tego samego wieczoru kupić poza zoną skórę własnego psa. Pies w ciągu sekundy został zwabiony na bok, zarżnięty, oprawiony i upieczony. Złodziejstwo i rozbój to najpiękniejsze zajęcie. Dają papu, dają też rozrywkę. Ale sucha zaprawa, bezinteresowna zabawa i bieganina też potrzebne są młodemu ciału. Jeśli dano im do rąk młotki dla zbijania skrzynek na pociski, to machają nimi już na całego z dużą satysfakcją. Robią to także dziewczęta. Wbijając gwoździe we wszystko, co znajduje się w zasięgu wzroku, w stoły, w mury, w drzewa. Wciąż biją się między sobą i nie tylko po to, aby wywalić skrzynkę z chlebem. Biją się również na serio, uganiając się za sobą po narach i w przejściach między nimi. Co ich obchodzi, że tratują czyjeś nogi i rzeczy, że coś wywrócili, poplamili, że kogoś obudzili, a jeszcze kogoś innego zbili z nóg. Zabawa na 102%.